Dobrze, tak tytułem wstępu moja prezentacja dotyczy ARM-a, czyli Azure Resource Managera, JSON Automation. Ja nazywam się Piotr Rogala i poprowadzę temat mojej sesji. Tytułem wstępu powiem parę słów o sobie. Obecnie pracuję w IBM-ie. Prowadzę bloga justcloud.pl, który dotyczy rozwiązań chmurowych, więc jeśli Was interesuje to jak najbardziej możecie zaglądać i patrzeć na moje posty dotyczące wpisów technicznych, jak i prelekcji, które od czasu do czasu prowadzę. Możecie mnie śledzić na Facebook page'u. Adres podany jest na prezentacji. Śledzić mnie również na Twitterze. Dodatkowo jestem liderem grupy Microsoft User Group Poland na Dolnym Śląsku i tam od 3 miesięcy prowadzę meetupy związane właśnie z Azurem, gdzie poruszamy różne kwestie usług, które są dostępnych i dzielimy się wiedzą na temat projektów, które zrealizowaliśmy bądź nas interesuje. Dodatkowo też biorę udział w różnych projektach ażurowych i staram się wzbogacać własną wiedzę i dzielić się wiedzą również z innymi poprzez właśnie meetupy grupy ażurowej. JustCloud.pl to jest mój blog. Tak, jeśli nie słyszeliście, to zapraszam. Zapraszam też polajkować mojego Facebook page'a. I na początku chciałem jeszcze Wam pokazać jedną rzecz. Jeśli chcecie ściągnąć sobie prezentację, to możecie teraz wklepać adres azure-day.justcloud.pl i zostaniecie przekierowani na mojego OneDrive'a i sobie ściągnąć tę prezentację, tak żeby odpalić sobie na swoich laptopach, nie wiem, telefonach, gdzie byście chcieli, żeby być na bieżąco cały czas z tym, co tutaj będę prezentował. I jeszcze szybciutko puszczę jeden deployment, tak żeby Wam pokazać pod koniec, jak to będzie wyglądać. Więc dajcie mi chwilkę. Zaraz pod koniec sesji wszystko omówię dokładnie, co robię. W skrócie teraz tworzę resource grupę w Azure i zrobię deployment, ale tutaj wybiorę akurat komendę, którą mam zapisaną, ponieważ tutaj będę miał dodany link z GitHuba. O, niestety nie ma. To dajcie mi sekundę. To jest tworzenie deploymentu z wykorzystaniem repozytorium GitHubowego do wcześniej stworzonej resource grupy. Ok, dobra. I to sobie będzie się tworzyć. Dobrze. I teraz tak. Krótka legenda na temat tego, co będzie nas czekać w najbliższym czasie. Powiem parę słów na temat ARM-a i na temat tego, jak się zmienia w ostatnim czasie, jakie są różnice między starym portalem a nowym i co to wniosło tak naprawdę do Azura. Później opowiem na temat tego, jak być na bieżąco z nowościami ażurowymi, ponieważ jest to dosyć istotne ze względu na to, że rozwój Azura jest bardzo szybki. Mam nadzieję, że też to zauważacie, jeśli pracujecie na co dzień z tym, albo nawet raz na jakiś czas, to widzicie, że tych usług cały czas przybywa nowych feature'ów, nowych modułów. I jak być na bieżąco z tym, żeby faktycznie być nie wiem, trendy, tak, żeby korzystać z tych serwisów, które naprawdę są wydajne i są nowe i są przyszłościowe. Powiem parę słów na temat PowerShella, ponieważ jest on bardzo potrzebny do deploymentów. Sama automatyzacja jest jakby rdzeniem tego, że nie klikamy, tylko tworzymy jakiś skrypt i musimy go umieć budować, musimy go rozumieć, jak zastosować, jak go przerobić albo wykorzystać. Powiem parę słów na temat JSON-a, pokażę, jak jest zbudowany, co zawiera, a następnie przejdę do metod deploymentów i tutaj skupię się na Visual Studio, PowerShellu i CLI, czyli tak naprawdę są to trzy podstawowe możliwości deploymentów, które możemy wykonać właśnie w Azure, używając JSON-ów oczywiście. I na końcu będzie demo. To demo już będzie się wplatać przy deploymentach, ponieważ żeby nie przeskakiwać tak, że będę mówił o Visual Studio, a później po CLI pokażę Visual Studio, to tak będę przeplatał te dema, żeby wszystko po kolei ładnie było zaprezentowane. Dobrze, i teraz tak tytułem wstępu chciałem Was zapytać, czy wiecie, co to jest ARM? Wiecie? Tak, dobrze, ale czy ktoś korzysta z tego? Korzystacie? Czyli wiecie. Dobra. Czy kojarzycie stary portal? Korzysta ktoś z starego portalu jeszcze? Niestety. Okej, okay, czyli widzieliście na pewno. Nowy też pewnie widzieliście, tak? Okej, okay, dobra. Więc różnica jest taka, że w starym portalu widzimy ASM-a, czyli Azure Service Managera. Tak, wszystkie rzeczy praktycznie, które robimy w starym portalu są tworzone według starego rozwiązania, tak, który został zastąpiony ARM-em. Natomiast w Azure Resource w nowym portalu jest ARM i tam są rozwiązania tworzone już defaultowo Azure Resource Managera. I w nim są również widoczne stare elementy ASM-a. To się oczywiście zmienia, z tego co wiem, tam już część rzeczy jest wygaszana w starym portalu, natomiast wszystkie nowe rzeczy już spadają do nowego portalu, tak? Czyli są robione już pod kątem ARM-a i umożliwienia tak naprawdę automatyzacji tych wszystkich serwisów, tak żeby można było budować takie środowiska, jakie chcemy, za pomocą skryptów. Tutaj jeszcze jest taki slajdzik na temat tego, że stary portal mamy, jest to pierwsza wersja tak naprawdę resource'ów, a w ARM-ie widzimy resource'y z pierwszej wersji, czyli te ASM-a i drugiej, czyli ARM-a, tak? Czyli są widoczne, jest kompatybilny wstecz, tak? Dobrze, i wszystkie osoby pewnie, które robią coś jeszcze w starym portalu, zapewne wiedzą, że jak robią wirtualkę, to są one tworzone w cloud serwisie. I tutaj zależność budowania tych środowisk, znaczy tych zasobów, serwisów, tak, jest nieco inna, ponieważ wirtualki na przykład, które mamy zbudowane wewnątrz, wychodzą z jednego IP-ka i dostają jakiś tam port dla RDP-a, tak? Jest to jakieś tam, no, zazwyczaj są to niedogodności, tak? Jak ktoś ma parę środowisk, parę wirtualek, to chciałby, nie wiem, mieć parę prywatnych tych publicznych adresów, tak? Żeby się komunikować, a nie tylko mieć jeden IP i wyskakiwać z różnych portów. W ARM-ie się to rozwiązanie zmieniło całkowicie, tak? Możemy budować w resource grupach wiele wirtualek, łączy się w availability grupy, możemy dokładać tych wirtualek, możemy dokładać interfejsów sieciowych i to wszystko działa w ramach jednej resource grupy, tak zwanym kontenerem, tak? Tam możemy dokładać tych elementów, usuwać, zmieniać i to możemy wszystko robić za pomocą skryptów, czyli robić takie uploady JSON-owe, o czym powiem dalej. I jeszcze tutaj jak mamy interfejsy, tak, no to każdy z tych interfejsów może otrzymać publiczny adres IP, co jest wygodniejsze, jeśli robimy jakieś poważniejsze rozwiązania. To jest taki krótki wstęp na temat ARM-u. Tak naprawdę ARM pozwala na mocną automatyzację tych procesów, tak? To powtarzam praktycznie co chwilę, ale jest to na tyle ważne, że mając duże środowiska, duże rozwiązania, musimy pamiętać o tym, że jakbyśmy chcieli wyklikać każdą maszynę osobno, to by trwało, tak? Bo tak na początku pewnie każdy tworzył wirtualne maszyny, tak? Że w starym portalu wchodził, klikał, ustawiał jakieś milion rzeczy, a jak mamy 10 wirtualek, no to byśmy tworzyli te wirtualki godzinami praktycznie. A w ARM-ie tworzymy to zupełnie w inny sposób. Przy użyciu ARM-a robimy to w inny sposób. I tutaj przedstawię Wam parę grup, resource group, tak? Jak wyglądają te elementy, które zawierają, które są w resource grupie. To jest wzięte z dokumentacji ARM-owej, tutaj Dariusz pewnie kojarzy. Dla takiego sprostowania, tak? Mamy kontenery. W każdym kontenerze mamy jakieś zasoby, mamy storage, mamy web aplikacje, wirtualną maszynę, bloba, jakiegoś fabric cluster. I elementy pomiędzy tymi kontenerami, one się nie widzą, tak? To jest taka izolacja. W cloud serwisach było to inaczej zrobione. Tutaj jest tak, że pracujemy tak naprawdę na jakiejś resource grupie i to, co jest jednym z takich ważnych elementów, nadawanie uprawnień do tych resource group, ponieważ poprzednio w ASM-ie zapewne wiecie, że żeby coś stworzyć, trzeba było być globalnym administratorem praktycznie, żeby utworzyć jakieś wirtualki, żeby zrobić jakiś deployment. Natomiast w tym momencie do resource grupy możemy nadać uprawnienia i nie wiem, dany deweloper czy osoba, która chce coś robić w tych grupach, dostaje uprawnienia takie, jakie potrzebuje, nie musi widzieć całego portalu i pracuje tylko na jednej resource grupie. Dobrze, i teraz tak podsumowując, jest to nowy model dostarczenia rozwiązań. Mamy lepsze skalowanie, lepszą automatyzację. Nowe rozwiązania, które nie były poprzednio dostępne, i bardzo wzbogacony PowerShell. Tutaj zaprezentowałem Wam taki przykład template'u ARM-owego, żeby troszkę tak zobrazować, jak to wygląda i czemu to jest, nie wiem, takie wygodne, tak? Mając jeden template, możemy zdeployować go tak naprawdę w tym przypadku na cztery różne środowiska, wykorzystując plik z parametrami. On nie jest wymagany, bo można zrobić to na różne sposoby. To jest po prostu przykład tak naprawdę. I tutaj mamy na przykład parametry dotyczące developmentu, testingu, acceptance i production. I wedle tych parametrów, czyli załóżmy tworzymy resource grupę development, testing, i te parametry nam budują z jednego template'u te środowiska. Czyli jeśli mamy skomplikowane środowisko, załóżmy 5, 10, 20 serwerowe i chcemy sobie to tak po prostu stworzyć, robimy deployment 4 razy i mamy środowiska zbudowane, tak? Tylko czekamy, aż one się utworzą, zbudują. Czy jakieś pytania są do tej pory? Nie? Dobra. Zrobimy jeszcze małe zestawienie ASM-a i ARM-a, bo chciałbym Wam przedstawić, czemu to jest na. Jak to tak naprawdę oddziałuje na to, żeby być właśnie na bieżąco z ażurem, żeby iść za tym, co się dzieje nowego. Ponieważ ja pamiętam, jak robiłem pewien projekt, do którego używałem deploymenty, JSONy. To była taka sytuacja, że pewnego dnia po prostu zmieniły się komendy PowerShellowe, tak? Bo weszła tam wersja 1.0, ona zmieniła całkowicie strukturę przejścia z ASM-u na ARM-a. No i próbujesz się zalogować, nie działa, nie? Nie wiesz, o co chodzi. No nie wiesz, o co chodzi, no bo zmieniła się na przykład komenda logowania po update'cie, tak, z Azure Account do login Azure RM Account, co nie jest tak naprawdę logiczne dla osoby, która po prostu dzień na co dzień po prostu loguje się do Azure'a i chce coś zrobić. Więc szukasz informacji, tak? Ale chciałbym uzmysłowić Wam, że to się zmienia, tak? I bardzo istotne jest to, żeby śledzić te zmiany, żeby wiedzieć, że na przykład jeśli masz zbudowane skrypty dla siebie, które mają Ci pomóc w automatyzacji, to trzeba mieć na uwadze to, że to się może zmienić po prostu, tak? To jest najlepszy przykład na to, że komendy się zmieniają po prostu, tak? Można to później zmienić, zmigrować, ale trzeba po prostu o tym pamiętać. I żeby być na bieżąco z tymi nowościami, możecie używać web instalera. Nie wiem, czy używacie, jeszcze nie używacie. To warto. Zaraz pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Można również używać stronki na GitHubie dotyczącą Azure PowerShell Release oraz używać stronki bloga na temat Azure'a. To jest, no, od czasu do czasu warto tam po prostu zajrzeć i zobaczyć, co się dzieje, tak? I to jest akurat screen dotyczący web platform instalera. Mając zainstalowanego, nie wiem, Visual Studio, PowerShell'a i CLI, możemy w prosty sposób sobie zrobić update danego modułu, który nas tutaj interesuje. Nie musimy szukać na stronach, czy się ten release zmienił, czy nie, bo na początku na przykład tak robiłem, nie? Szukałem, nie wiem, miałem Visual Studio, patrzyłem, czy jest update, tam tych buildów było pełno numerków przy SDK i tak już można było się trochę zgubić. Tutaj mamy to w miarę logicznie uporządkowane i możemy zaktualizować to, co nas interesuje, tak? Widzimy, że jest jakieś SDK do Azure'a, do .NET'a, tak? Jakiś CLI pojawił się nowy, tak? Release tam 28 września. I klikamy Add i sobie możemy to zaktualizować bardzo szybko. Na stronie PowerShell'a Azure Release możemy sobie zobaczyć to, co się zmieniło, tak? To, co nas tak naprawdę to, co się zmieni po aktualizacji. Więc tutaj możemy sobie przeczytać, że zmieni się, nie wiem, dodano dwie komendy do SOAP-u, coś zmienili, coś wyłączyli, albo coś zostało zmienione i dzięki temu możemy czerpać wiedzę na temat, że aha, coś się zmienia, coś dochodzi, możemy coś zmienić, tak? Możemy coś tak naprawdę wdrażać nowego. Ups. Dobra. I tak, i Azure Blog, czyli tutaj możemy czerpać informacje o tym, że chociażby zmieniły się nie wiem, centra danych, tak, że coś powstaje w Niemczech ostatnio, tak zostało otwarte i się informują nas o compliance'ach. Więc warto po prostu zaglądać i są to świeże informacje, jak widać z 29 września, czyli coś się dzieje, tak? To są świeże nowości, to nie są jakieś tam zleżakowane informacje. Dobrze, i jeszcze taka jedna rzecz dotycząca problemów, które się zdarzają z Ażurem. Ponieważ warto jest na przykład zaglądać od czasu do czasu, albo wtedy, kiedy ma się problem, czy nie ma jakiegoś outage'a związanego z naszą usługą, którą planujemy, nie wiem, wdrożyć albo na którą pracujemy. Taki przypadek też miałem, że robiłem wdrożenia, dzień wcześniej wszystko super działało, przyszedł dzień wdrożenia, nie działa. Wszystko wczoraj działało, tak? No i okazuje się, że jest outage, nie wiem, logowania albo outage usługi związanej z automatyzacją, tak, wirtualnych maszyn. No i wtedy na przykład jesteśmy w stanie szybciej dojść do tego, co się tak naprawdę dzieje, czy my zrobiliśmy błąd, czy jest błąd tak naprawdę po stronie ażurowej. Więc też zachęcam do zerkania na to, co się dzieje na bieżąco. I tutaj mamy print screena i na przykład wczoraj zrobiłem takiego fajnego print screena, gdzie to jest problem z IoT Suite. Więc jeśli ktoś używał, to mógł mieć jakieś tam problemy. Dobrze. I teraz przechodząc do automatyzacji JSON-ów. Więc jeśli korzystacie z ARM-a, to pewnie tam JSON-a gdzieś ktoś widział, tak? Więc nie wiem. Wydaje mi się, że struktura samego z JSON-a jest prosta. Mamy podział na cztery bloki, które zaraz pokażę. I każdy deployment powoduje budowę zasobów danej resource grupie. Możemy za pomocą tego JSON-a budować wiele takich środowisk bez ingerencji w samą strukturę całego JSON-a. Czyli możemy go napisać raz, napiszemy go dobrze i możemy go wykorzystywać cały czas. Przez co jest to uniwersalne rozwiązanie. Tak wygląda w skrócie JSON. To, co jest ważne, to są parametry, zmienne, źródła i output, który nie jest wymagany akurat. Zasoby. Sorry. Output, który nie jest wymagany, ale jeśli chcemy sobie zdefiniować jakiś output, który ma coś nam wyrzucić, nie wiem, jakiś port, jakąś nazwę, domenę, użytkownika, to możemy sobie takie rzeczy skonfigurować. Dobrze. Teraz tak. Przygotowałem Wam jednego JSON-a, takiego w miarę prostego, żeby pokazać, co on zawiera i jego też zdeployujemy. Nie będę się za dużo chyba na tym rozwodził, żeby się nie zasnęli, ale w parametrach zdefiniowałem sobie zmienne, które wprowadza użytkownik podczas deploymentu, czyli jest to nazwa użytkownika, hasło, DNS, prefiks. Windows version akurat jest defaultowo skonfigurowany, więc on nie będzie, użytkownik nie będzie pytany o to.
Możesz powiększyć, bo słabo myślę, że widać z tyłu.
No kurczę, nie wiem. Jest OK? Tu przelecę trochę w dół. Dobra. I tak jak mówiłem wcześniej, tutaj mamy zdefiniowaną zmienną na stałe, która nie będzie widoczna przez użytkownika. Ona będzie widoczna podczas deploymentu, więc Wam też zwrócę uwagę na to. Następnie mamy zmienne zdefiniowane na stałe. Tutaj na przykład mamy informacje na temat storage'a, dysku, jaka będzie wielkość, jakie adresy IP, w której geolokalizacji będzie utworzona wirtualka, nazwa tego systemu, wielkość, czyli jakiej grupy będzie ten system, tak? Czy on będzie jakiś wydajny, wieloprocesorowy, czy tam wiele giga RAMu będzie miał. I te rzeczy są właśnie definiowane tutaj w zmiennych. Później w resource'ach mamy już samą budowę elementów, które będą budowane za pomocą skryptów w Azure. Tutaj mamy przykład działania, to znaczy tworzenia storage'a, później jest karty sieciowej wirtualnej, wirtualki, zewnętrznego interfejsu. I to wszystko przechodzi aż do stworzenia wirtualnej maszyny, która spina ze sobą te elementy wcześniej stworzone. Tutaj jest informacja na temat storage'a, networka, hardware'u, dysku. Networku, profile, tak, i tak naprawdę wirtualką się kończy, tak? To jest mały deployment. Jeśli byśmy chcieli zrobić takich więcej, to po prostu można też to zrobić na zasadzie kopiuj i wklej. Tylko trzeba zrobić to przemyślanie, tak aby wiedzieć, które elementy muszą być utworzone dodatkowo i muszą być ze zmienioną nazwą, ponieważ przy deploymencie jest istotne to, żeby te nazwy się nie nakładały na siebie, ani nie były utworzone już takie same gdzieś w chmurze, tak? Bo muszą być unikalne. Unikalne w resource grupie, ale na przykład jak robisz DNS-a, to muszą być unikalne globalnie.
Właśnie to nie. Mhm. Rozumiem, że wyeksportowałeś sobie najpierw gotowy szablon, bo możesz po prostu zbudować wszystkie maszyny na przykład, tak? Wyeksportować sobie szablon na resource grupy.
Tak.
I tylko teraz pytanie. Jak robię eksport, to pewne rzeczy nie będą w tym eksporcie nie wychodzą.
Tak, nie wychodzą. Dobre pytanie, nie wiem. Wiesz co, to zależy tak naprawdę od tego elementu, co masz stworzonego, bo niektóre rzeczy się pokrywają. Niektóre faktycznie są takie same, a niektóre są unikalne. Czemu tak jest, nie potrafię tego wytłumaczyć, ze względu na to, że po prostu tak naprawdę nie interesuję się tym, co mi tam Azure wypluje, tylko interesuję się tym, co ja napiszę. Bo wiem, że muszę to napisać, tego mi brakuje i tak dalej. A jeśli masz wątpliwości do tego, na przykład jak ten JSON powinien wyglądać, to pokażę Ci na kolejnym kroku, jak tworzymy template'y w Visual Studio, bo masz gotowe tak naprawdę. I możesz sobie podejrzeć, pokażę właśnie, jakie elementy są, jak ładnie Visual Studio pokazuje to, czego na przykład brakuje, albo jak coś tworzysz, to dodaje Ci sam, bo wie, że to będzie potrzebne. Więc Visual Studio na przykład dużo pomaga w tej kwestii. Natomiast Azure może Ci po prostu wyrzucić te dane, które stworzyłeś, a na przykład, nie wiem, nie jesteś pewny, na przykład dotyczące firewalla, tak? Bo stworzysz tam, nie wiem, 10 portów, które są otwarte, zamknięte i ten JSON Ci tam powinien pokazać, że to security jest i są tam jakieś porty otwarte. I to w JSONie powinno wyjść. Teoretycznie powinien, ale sprawdziłbym to. Ale można by sprawdzić, że stworzysz tą resource grupę wyklikając, wziąć sobie JSON-a, usunąć resource grupę i spróbować deployować jako backup. Jako backup
bez danych. Czy są to standardy schemy dla JSON? To jest schema i po prostu, żeby sobie statycznie zobaczyć jeszcze przed tym elementem, czy ten JSON ma szansę zadziałać. Nie czy wszystkie identyfikatory są prawidłowe, tylko czy po prostu struktura jest prawidłowa. Czy czegoś brakuje lub nie brakuje.
Wiesz co, można to spróbować zrobić w Visual Studio, bo pokażę Ci, że są jakieś zależności, tak, że czegoś gdzieś na przykład, nie wiem, zapomniałeś dodać na przykład jakiejś zmiennej do, nie wiem, networku, tak, że na przykład wirtualna maszyna nie ma podpiętego networka, albo, nie wiem, użyłeś złej zmiennej, ale...
Może ja odpowiem, tak? W deklaracji każdego pliku JSON-owego musisz właśnie dać link do schemy. Schema jest dostępna publicznie, jak wejdzie sobie pod link, zobaczysz całą schemę i strukturę wszystkich obiektów i zależności między nimi. Hmm. Na przykład ja na podstawie tego uczyłem się właśnie, jak pisać szablony JSON-owe, tak? Co w tym można zrobić, co nie.
To jest już dostępne.
Tak, bo to jest...
Ten link, co jest na górze, na...
Na samej górze, tak, to jest link do schemy właśnie.
Ten tutaj, schema management Azure. Tylko, że jak ja używam, chyba nic tam nie było.
Nie, no jest. Zwracaj to.
Więc jest. Dobrze. Dobrze. I teraz tak, jeśli nie wiem, chcecie sobie zobaczyć jakiś deployment, nie wiem, widzicie nowe rozwiązanie. Chcecie jakoś szybko zainstalować, zobaczyć, nie wiem, czy to się opłaca, czy to jest, nie wiem, jakieś fajne, czy nie wiem, SharePoint, czy jakiś inny przykład, nie wiem, Hadoop, czy jakieś Linux pokonfigurowane. Możecie sobie wejść na stronę GitHubową, gdzie są dostępne różne template'y gotowe i zazwyczaj tam się pojawia coś, co wchodzi, tak? Że załóżmy mamy coś nowego, tak? Nie wiem, jest jakieś rozwiązanie nowego dostawcy, tak? Który tam, nie wiem, Vim na przykład oferuje backupy czy coś w tym rodzaju. Możemy tam wejść, zobaczyć, że jest jakiś template dostępny i możemy sobie to postawić, zobaczyć, jak to działa. Tutaj pokażę Wam jeszcze screeny i przykład jednego template'u. Na GitHubie wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy około 2500 takich dostępnych template'ów. Jest ich dosyć bardzo dużo, bardzo aktualne, bo tak naprawdę tych commitów wychodzi bardzo, bardzo często, tak? Tutaj, nie wiem, robiłem z 2 dni temu ten green screen. To było, że 4 godziny temu był jakiś update. Więc tutaj możemy naprawdę dużo rzeczy znaleźć, tak? Zanim na przykład chcemy coś zainstalować, możemy sobie sprawdzić, czy to jest, wziąć i użyć tego template'u i sobie sprawdzić, czy to faktycznie działa tak, jakbyśmy chcieli, bez wiedzy, jak to instalować. Przykładem jest właśnie tutaj zwykła, prosta wirtualka z Windowsem. No tutaj jest akurat jeden JSON, jeden parametr, jeden plik z parametrem. I co jest proste, nawet nie musisz używać tam Azure'a, Visual Studio czy CLI, bo wystarczy, że klikniesz tutaj Deploy to Azure i przechodzisz do strony, podajesz tam 10 zmiennych, które jest potrzebnych do danego deploymentu i się instaluje, tak? Wystarczy mieć tylko odpowiednią subskrypcję i kasę na subskrypcję. Może też sobie użyć Visualize. Pokażę Ci mniej więcej, jak ten Twój JSON wygląda, tak? Ze zbudowanych elementów. Ja z tego akurat osobiście rzadko korzystam, ale jest taka funkcjonalność, możesz sobie wziąć, podejrzeć, na przykład masz duże środowisko, przykładem może być środowisko SharePointowe, gdzie jest 9 wirtualek, odpalasz sobie, zobaczysz mniej więcej strukturę, jak to tam wygląda, tak? Jak to ktoś skonfigurował. I to, do czego zmierzam generalnie, tak? Te deploymenty mogą być wykorzystywane, znaczy deployowane za pomocą Visual Studio, PowerShell'a i CLI'a. CLI, jak ktoś korzysta? Nie? Dariusz tylko. No to jesteś master, ale masz Windowsa, więc nie musisz generalnie.
Chcę.
Ale chcesz. Dobrze. Jakbyś się przesiadł na coś innego. Bo generalnie CLI różni się tym między PowerShell'em, że to jest cross-platform. Możemy uruchomić to na Macu, na Linuxie i na Windowsie. Więc tak naprawdę, jeśli korzystamy sobie z CLI, to czy zmienisz kompa jutro na Maca czy na Linuxa, to Ciebie to nie interesuje, sobie po prostu zainstalujesz moduł i jedziesz dalej. No z PowerShell'em i Visual Studio jest ciężej na tą chwilę, tak? Nie odpalimy tego sobie na Linuxie od tak, więc jesteśmy tutaj skazani tylko na Windows.
No PowerShell już jest na Linuxa od jakiegoś czasu i działa.
No okej, okay, dobra, ja nie mówię, że nie ma w tej... Dobra, nie korzystałem. Jakiś czas temu nie było jeszcze, tak? Właśnie
jest tylko ten
nie jestem pewny.
Podstawowej jeszcze wersji alfa.
Czyli no, można powiedzieć, że nie.
Proszę?
Nie,
można też normalnie. No mówię. Także Studio Code jest, ale to akurat działa.
Okej, okay. Czyli to się rozwija, tak? No, CLI na pewno jest na to przewidziane, tak? W tym momencie. Reszta robi się. Także jeśli chodzi o Visual Studio, to mamy środowisko deweloperskie, więc jeśli jesteś administratorem, no to tak naprawdę Twoja rola się zmienia takiego stricte DevOpsa, tak? Gdzieś będziesz robił skrypt, gdzieś będziesz... No skończy się klikanie teoretycznie, tak? Więc na przykład w moim przypadku zainstalowałem Visual Studio, no i zacząłem dłubać, tak? Zacząłem coś robić, szukać i okazuje się, że faktycznie w przypadku Azure'a dużo rzeczy można się nauczyć i dużo rzeczy można sobie sprawdzi przy pomocy Visual Studio, bo w notatniku no, wszystkiego nie sprawdzimy pisząc JSON-a. Mamy bardzo proste tworzenie tych template'ów, co za chwilę pokażę. Jest bardzo pomocny i dodatkowo możemy też zarządzać w jakiś sposób subskrypcją Azure'ową. Możemy zobaczyć, jakie mamy wirtualki, jakie mamy serwisy, możemy coś usunąć. Więc jeśli chodzi o taki manager, to nawet Visual Studio posiada coś takiego i możemy bez obaw z tego korzystać. Przy tworzeniu nowego template'u JSON-owego w Visual Studio możemy wybrać sobie template'y gotowe, które są już przewidziane w Visual Studio. One dochodzą co jakiś czas, jakieś nowe się pojawiają. Więc jeśli na przykład chcesz stworzyć sobie przepraszam, jakąś większą platformę, tak? Nie wiem, to masz już przewidziane jakiś tam scale set dla Linuxa, scale set dla Windowsa, web aplikacje ze SQL-em albo bez, Logicapa, Windows Server, i tam jeszcze jest parę różnych innych template'ów. Więc możesz sobie to zrobić od tak na szybko. Dobrze. Tutaj wygląda, tutaj jest screen Visual Studio i sam deployment jest dosyć prosty. Wybieramy sobie informację dotyczącą naszej subskrypcji, wybieramy resource grupę, region i konfigurujemy parametry, które są potrzebne przy deploymencie, które sobie zdefiniujemy, bądź w tych template'ach już są jakieś zdefiniowane, czyli user, password i DNS prefix. W outputcie mamy też informację, co się dzieje. Tutaj mamy informację do tego, że jaka to jest subskrypcja, jaka resource grupa, czy nie wiem, do dobrej deployujemy na przykład, możemy sobie zweryfikować i wszystkie poszczególne elementy, które się będą tworzyć, tak? Czyli wirtualna maszyna, storage, sieci i to wszystko będzie wylatywać. Jeśli mamy jakiś error, bo zrobiliśmy coś źle, no to dostaniemy tu informację, że tam coś tutaj poszło nie tak. To teraz Wam pokażę jeszcze to na live. Tutaj możemy sobie wybrać różne elementy, które chcemy stworzyć, tak? To znaczy, który template jest dla nas odpowiedni w tym momencie. Możemy zrobić standardowo Windows Machine. Taki template jest dla nas przygotowywany. OK, feedback. No dobra, ja muszę tutaj zmienić. Nic nie widzę niestety. Tutaj, o czym wspomniałem, możemy zarządzać tą subskrypcją ażurową, którą mamy. Jest to widoczne dosyć. Więc w przypadku, jeśli mamy wirtualną maszynę, a ja nie mam, bo to jest pusta subskrypcja, to możemy sobie tutaj te elementy porozszerzać, zobaczyć, co jest. Można nawet stworzyć tutaj wirtualną maszynę, klikając prawy przycisk myszy. Ale dobra, to nie jest temat prezentacji. Tutaj mamy nasz template. Tutaj to jest to, o co pytał kolega. Tutaj mamy w skrócie rozpisane te elementy, które są. Mamy jakieś źródła. Mamy informację, co się gdzie dzieje tak naprawdę, jak to wygląda strukturalnie. Możemy sobie też dodać coś takiego, jakbyśmy, nie wiem, chcieli mieć dodatkową kartę sieciową, to możesz sobie ten element dodać. I ona się po prostu doda albo do tej wirtualki, tam gdzie zaznaczysz, ewentualnie doda się cały ten blok dotyczący karty sieciowej, gdzie będziesz mógł użyć tego elementu, konfigurując sobie kartę, konfigurując wirtualną maszynę. W tym wypadku ten template tworzy tylko Windowsa bez żadnych udziwnień. Tutaj mamy taką funkcję deploy. coś mi tu nie działa niestety z tym. Okej, już wiem czemu. Dobrze, i teraz tak, deployment tutaj mamy do mojej subskrypcji testowej, którą utworzyłem. Te rzeczy są tutaj automatycznie wprowadzone po podaniu loginu i hasła. Tutaj możemy sobie stworzyć nową resource grupę, która nazywa się tak jak projekt w Visual Studio i wybrać location, gdzie chcemy sobie to zdeployować. Teraz damy West Europe. Robimy create, on sobie tworzy, znaczy pobiera informacje na ten temat i podczas deploymentu stworzy tą resource grupę. I tutaj są parametry, tak? Te parametry możemy sobie dopisywać, zmieniać. Defaultowo wygląda to w taki sposób dla tego deploymentu. Nie wiem, mogę sobie zrobić coś takiego. Dobra, damy zapisanie hasła po to, żeby przy deploymencie nie pytał mnie ponownie. Kiedy zrobimy deployment, wybaczcie, to jest środowisko deweloperskie, więc jest troszkę... O, i dobrze, i widzimy, ten output się pojawia cały czas. Mamy jakieś errory. Jest failed. No dobra. Pokażę Wam inny jeszcze template. To akurat jest związane z tym, że mam po prostu zrobione w różnych katalogach zdalnych te projekty i troszkę coś tutaj się krzaczy z tym niestety. Dobra. Ale akurat to nie jest esencją spotkania, więc pojedziemy dalej, dobrze? W przypadku PowerShell'a, żeby wykonać takiego JSON-a, którego mamy gotowego, wykorzystujemy tak naprawdę dwie komendy. Jest to tworzenie resource grupy i sam deployment JSON-a. Więcej elementów nie potrzebujemy. Możemy sobie dodawać parametry, możemy sobie coś robić więcej, ale tak naprawdę, żeby zrobić sam deployment szybciutko, wystarczają dwie komendy, które tutaj widzicie. No to jest trochę mało, ale to zaraz zrobimy akurat. Tu jest też kwestia tego, że tworzysz tą resource grupę, robisz deployment i dostajesz z tym przełącznikiem verbose, czyli dostajesz logowanie, to co się dzieje na bieżąco. Wiesz, jeśli pojawia się jakiś błąd, to już mniej więcej wiesz, że na przykład coś się nie stworzyło i wiesz, że tutaj jest gdzieś coś do poprawki. I ten deployment sobie zrobimy. Kurczę, już mi się pozapominało to wszystko. To jest new. Tutaj według tego, co mówiłem wcześniej, każdy deployment jest tworzony w jakiejś resource grupie. Ta resource grupa musi zostać wcześniej utworzona i tutaj wybieramy sobie przy tworzeniu nazwę tej resource grupy oraz podajemy location, gdzie to ma być utworzone. OK, mamy stworzoną. I teraz jeśli chcemy tworzyć nowy deployment, resource group name. Jak ten moment jeszcze? Już nie pamiętam nazwy tego template'u, który miałem. W tym momencie podajemy sobie nazwę użytkownika, hasło. To są niezdefiniowane zmienne, o które jest pytany użytkownik podczas deploymentu. Taki deployment się właśnie uruchomił i tworzy się teraz w Azure. Możecie zobaczyć. Tutaj resource grupa dla Visual Studio się stworzyła wcześniej, ale ten deployment się zatrzymał ze względu na to, że tam był problem z plikiem JSON-owym. Teraz robimy resource grupę Perogala 2 i tutaj będą się uruchamiały, będzie powstawać wirtualka.
Jest. Jak się zachowa na przykład, jeżeli w połowie przerwałaś poprzednią instalację, jak się zachowa ponownie cały system, kiedy ponownisz tego JSON-a, czyli już tej maszyny, które były, potraktuje, nie wiem, jako zbędne, kasuje ponownie?
Nie, on robi upload. Robi upload, ale jeśli masz zasób uszkodzony, który na przykład, nie wiem, po prostu źle skonfigurowałeś, tak? Bo użyłeś złej nazwy przy podpięciu, załóżmy, virtual networka do wirtualnej maszyny. No to będziesz miał problem wtedy, tak? Przy uploadzie może wyniknąć to, że on na przykład stworzył już ten network ze złą nazwą, ale się wysypał, a ty zrobisz upload i to nie zostanie naprawione. Bo już masz tak naprawdę wprowadzoną złą nazwę.
Czyli dobrą praktyką jest skasować, tak?
Tak, dokładnie tak. Wtedy masz pewność, że ten deployment jest w 100% pokrywający się z tym, co zrobiłeś.
Znaczy możesz też używać tej formy do modyfikowania istniejących.
Tak, tak, możesz używać tego samego. Na przykład doszły ci dwie wirtualki, dokładasz sobie dwie wirtualki, robisz ten sam deployment, tamtych ci nie rusza, weryfikuje, czy wszystko się zgadza i dodaje dwie nowe.
Odejmuje też, tak?
Nie testowałem.
Nie. Może jeszcze
ale też, chyba...
do tamtego okay. pytania. Domyślnie ARM działa w trybie incrementa, to znaczy on dodaje i zmodyfikuje zmiany. Mhm. Znaczy obiekty tak naprawdę, ale można wymusić tryb complete, który tak naprawdę nadpisuje permanentnie lub usuwa
co
trzeba zrobić.
Dobrze, to się tworzy. Przejdziemy jeszcze do omówienia CLI. Nam się w sumie kończy powoli czas. Czemu to jest odnowa? Okej. I w przypadku CLI mamy bardzo podobnie, też mamy dwie komendy, tylko że zmienia się tak naprawdę jakby model wywoływania komend. Ponieważ jest to CLI, tam to nie jest związane w tym momencie z PowerShellem stricte, są to uniwersalne komendy, dlatego używamy tutaj Azure Group Create, nazwa resource grupy i lokacja, albo deployment, create i w tym wypadku używamy template'a, który już jest osadzony bezpośrednio w GitHubie, więc nie musimy nawet go ściągać tak naprawdę. Wystarczy, że wyjdziemy, użyjemy sobie Azure Deploya, to znaczy ścieżkę, która kieruje do Azure Deploy JSON i tyle, tak? To powinno nam wystarczyć do deployowania środowisk bezpośrednio z GitHuba. I taki deployment puściliśmy na początku, gdzie zostały stworzone dwa kontrolery domeny, które się skonfigurowały, zainstalowały. Zrobiłem to na początku, żeby właśnie ten deployment się dokończył, żeby nie było problemów z tym, że za długo czekamy. Tutaj jak widzimy skończył się deployment tego z PowerShella. Dla weryfikacji jeszcze sobie zobaczymy, czy tutaj faktycznie te elementy powstały, które... Może był error? O, okej, dobry pomysł. Jak to na demo zawsze coś musi się nie udać. Okej, dobra. Nie wiem, chyba może nie będę debugował teraz. O, ten też mi się nie udał. Także troszkę lipa z tym demem wyszła. Jeszcze spróbuję szybko z inną zmienną. No dobra, to w takim razie troszkę się nie pochwalę tym, co się zbudowało. Mogę zaprezentować tylko to, że pewne elementy się utworzyły, które były skonfigurowane w tym JSON-ie. Czy są jakieś pytania? Polityki PowerShell?
Tak, remote sign-up.
Możemy, to ja mogę podczas Twojej sesji sprawdzić sobie i możemy wrócić jeszcze do tematu. Wiesz co, wczoraj te deploymenty robiłem jeszcze próbowałem tego ARM-a zrobić, bo tam miałem problemy przy testowaniu większego środowiska, po prostu miałem problem taki, że na subskrypcji mi brakowało korów po prostu i nie mogłem ich wywołać, bo jest to subskrypcja testowa, jest ograniczenie tylko do 4 procesorów. Także ja sobie to zweryfikuję, jeśli ma się pytania, tak, ktoś chce?
Można może tak przeglądowo, bo na wcześniejszych sesjach większość prelegentów mówiła, że w zasadzie z Azure się korzysta głównie w tym trybie Platform as a Service. Tutaj mówimy o deploymentie maszyn wirtualnych, tak?
Tak.
Z Twoich doświadczeń to jest tryb pracy z Azurem, który jest nadal popularny, nadal ma się dobrze i będzie się rozwijał, czy to powoli sam?
To znaczy, to się nie zaprzecza tak naprawdę, bo możesz robić tak naprawdę web aplikacje, które są pasem, tak? Więc tu nie musisz wirtualek tworzyć, możesz serwisy tworzyć, tak? Możesz konfigurować sobie aplikacje, które będą nie tylko w trybie IaaS, tylko pasa, tak? Więc jak najmniej.
Wirtualka to jest w zasadzie tylko w dwóch scenariuszach. Pierwszy,
tak.
Kiedy chcesz lift and shift obecnego środowiska, a drugi, jeżeli coś takiego dziwnego masz, co nie jesteś w stanie na pasie zrobić, albo możesz, ale nie chcesz, żeby tak działało, no jakieś tam ma swoje wymagania.
Ale tu te przykłady, które widzieliśmy, to z całych maszyn.
Kompletnie nie ma znaczenia.
Tego, co było widać tutaj.
Nie ma znaczenia, a głównie jest to tylko dlatego, że do tych skryptów możesz implementować dużo więcej rzeczy, tak? Więc jeśli na przykład konfigurowałeś sobie kiedyś serwer, to wiesz, że to jest czasochłonne, tak? A w tym momencie robisz to 4 minuty. Chcesz więcej serwerów, to trwa 16 minut i masz ich więcej. Dodajesz 4 skrypty PowerShellowe przy deploymencie i już robią to za ciebie kolejne skrypty, tak? I twój czas tak naprawdę pracy nad całym środowiskiem kończy się na zrobieniu jednego JSONa i deploymenta, nie wiem, 1000 środowisk. Bo tyle możesz, ile masz kasy, tyle możesz tak naprawdę zdeployować. Dlatego tutaj to pokazuję, bo to jest tak naprawdę bardzo duże ułatwienie dla administratorów, tak? Jeśli jesteś architektem, zdajesz sobie sprawę z możliwości, jesteś administratorem, to wiesz, że są takie narzędzia i możesz sobie to w taki sposób właśnie zrobić. Bo wiesz, że nie tracisz czasu na konfigurację tych maszyn i instalację. Bo nie musisz w każdą się logować i dodawać jakieś skrypciki czy tam pliki. Możesz to zrobić automatycznie. Jeszcze jakieś pytania?
Tak, czy automatycznie zdeployowane czy maszyny, czy cloud serwisy, czy inne elementy ażurowe zawsze są widoczne i w starym portalu, i w nowym? Czy
nie.
Są jakieś sytuacje, w których
jest... Nie ma. Elementy ARM-owe są zupełnie niewidoczne w starym portalu. Nowy portal jest kompatybilny wstecz, jeszcze, nie wiem jak długo tak naprawdę to jest przemyślane, ale jeśli zrobisz deployment wirtualki w nowym serwisie, ARM-owym, to nie zobaczysz w starym portalu. Jeszcze? Jeśli macie jakieś pytania, albo chce się pogadać, albo żeby pokazać Wam te deploymenty później, bardzo chętnie mogę usiąść jeszcze, możemy podłubać przy tym jak najbardziej. Także dziękuję bardzo.